Otwórzmy Ewangelię Łukasza. Pierwszy rozdział. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział. Będziemy czytali od wiersza 67. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, od 67 wiersza. A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich, wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwany będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Dość znany fragment, proroctwo, które wypowiedział Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela. I proroctwo oczywiście odnosi się głównie do osoby Jezusa Chrystusa, chociaż fragment jego poświęcony jest też i Janowi Chrzcicielowi, tam gdzie odnosi się on do niego jako do proroka najwyższego, do proroka, który miał przyjść przed Jezusem Chrystusem. I zawiera bardzo wielkie i wspaniałe obietnice odnośnie tych, do których było skierowane, tak, i tych, którzy je czytają. I teraz podstawowe tak jakby pytanie, zanim możemy rozważać taki fragment z takiego kontekstu, to jest to, czy to proroctwo było skierowane do narodu izraelskiego, czy też i do innych narodów. Czy mówiło o sytuacji politycznej narodu izraelskiego, czy może mówiło o czymś więcej? Ponieważ no, odpowiadając na te pytania, my możemy wtedy stwierdzić, czy możemy my korzystać dzisiaj z tego proroctwa, bo wiemy, że proroctwa były różne w Biblii. Były proroctwa, które dotyczyły konkretnych ludzi w konkretnym czasie historycznym, spełniły się, otrzymali ci ludzie to, co było im zapowiedziane, i my nie możemy tych proroctw bezpośrednio dzisiaj do siebie odbierać. Tak? Bóg dał Abrahamowi obietnicę, że jego naród będzie, naród, który będzie pochodził od niego, będzie przez 400 lat w niewoli, a potem wyjdzie z tej niewoli i wejdzie do ziemi obiecanej. I ta obietnica się spełniła. Naród izraelski był 400 lat w niewoli egipskiej, wyszedł z tej niewoli i wszedł do ziemi obiecanej. Z pewnymi perturbacjami, ale wszedł. Tak? No i my dzisiaj nie możemy tej obietnicy wziąć do siebie i mówić, że my wejdziemy do jakiejś ziemi obiecanej, tamtej, która była obiecana narodowi izraelskiemu. A są obietnice, które odnoszą się do szerszego kontekstu i z nich jak najbardziej możemy korzystać. I jak najbardziej ich treść możemy do siebie odnosić. Więc bardzo często, może nawet zaryzykował stwierdzenia, że zawsze, kiedy czytamy o jakimś proroctwie, warto jest zadać sobie właśnie to pytanie. Czego ono dotyczyło, kogo ono dotyczyło, jaki kontekst ono przedstawia. Więc tutaj, ewidentnie mówi tutaj Zachariasz o Izraelu. Mówi, nawiedził lud swój, prawda? Pan Bóg Izraela dokonał jego odkupienia. Wzbudził nam mocarnego Zbawiciela z domu Dawida, sługi jego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich, czyli kontekst jest ewidentnie izraelski, możemy powiedzieć. Ale czy To proroctwo na pewno odnosi się tylko do sytuacji narodu izraelskiego. Czy o wybawieniu narodu izraelskiego, tutaj mówi Zachariasz. Czy o odkupieniu narodu izraelskiego, mówi Zachariasz tutaj w tym proroctwie. I wiemy z innych fragmentów, chociażby tej księgi, że nie. Że tak naprawdę kontekst tej wypowiedzi jest szerszy. Zobaczmy chociażby w drugim rozdziale Ewangelii Łukasza. Wiersze od 28. Tutaj mamy inne proroctwo, tak? Wiersze od 28, drugi rozdział Ewangelii Łukasza. On wziął je na ręce i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Tu mamy konkretnie już proroctwo wypowiedziane nad Jezusem Chrystusem, jeśli można tak powiedzieć. I mamy podobne słowa. Tak? Mamy światłość, która ma oświecić, ale nie tylko lud izraelski, ale wyraźnie powiedziane światłość, która oświeci pogan. Czy dosłownie w języku greckim oświeci narody. Czyli ta światłość, o której prorokował Zachariasz, że ma ona być objawiona, ma spłynąć na tych, którzy siedzą w tych mrokach śmierci, to nie dotyczyło tylko narodu izraelskiego. Potwierdzone zostało to zresztą przez samego Pana Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Mateusza, zobaczcie, w 4 rozdziale, Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, może od 12 wiersza przeczytajmy. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei i opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem na pograniczu krain Zebulona i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza mówiącego: ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, za Jordanie, Galilea pogan. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Mamy tutaj analogiczne słowa i wyraźnie odniesione do ludzi, którzy są nazwani poganami, tak? Poza narodem izraelskim. Czyli wiemy już, że to, co prorokował Zachariasz, te słowa z kontekstu innych fragmentów, odnoszą się nie tylko do narodu izraelskiego. Odnoszą się też i do nas. To my jesteśmy też tymi, za kogo dokonano odkupienia. To my jesteśmy tymi, którzy otrzymali mocnego Zbawiciela. To my jesteśmy tymi, którym w tych mrokach śmierci rozbłysła jasność, rozbłysła światłość. Czy odnosi się to z kolei tylko do sytuacji politycznej narodu żydowskiego w tamtych czasach? Bo takie też wątpliwości można mieć, no bo Żydzi byli pod okupacją rzymską w tym czasie. I wiemy, że wielu tam wśród Żydów było takich, którzy, nawet pewne partie polityczne były, stronnictwa, które walczyły z Rzymianami mniej lub bardziej otwarcie, żeby spod tej władzy się wydobyć. Więc kiedy oto Zachariasz zapowiadał, że oto przychodzi wybawiciel, przychodzi ktoś, kto wyzwoli, kto uwolni, kto da wolność, to takim dość oczywistym kontekstem mogło być, że o, chodzi o wyzwolenie Żydów z narodu, spod władzy narodu rzymskiego. Znowu nie. Tak? I sam Łukasz, który jest autorem tej księgi i Dziejów Apostolskich, wyraźnie pokazuje, że Pan Jezus zawsze unikał kontekstu politycznego. Że wszędzie, gdzie powstawały wątpliwości, że może oto On przyszedł teraz, żeby zrobić sprawę, żeby wyjaśnić sprawy na tej płaszczyźnie politycznej, to Jezus mówił: nie, nie, nie. Ja nie po to tu jestem. Tak? I było wiele takich przypadków. Możemy dwa sobie przypomnieć z Ewangelii Łukasza z 24 rozdziału. Dobrze większości z nam znana historia. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. Wraca dwóch uczniów do Emaus, czy idzie do Emaus i rozmawiają już po śmierci Jezusa Chrystusa, po Jego zmartwychwstaniu i dołącza do nich Pan Jezus. Zaczyna z nimi rozmawiać, udaje trochę, możemy powiedzieć, że nie wie o co chodzi w dzisiejszych czasach, tak? I w 21 wierszu tego 24 rozdziału ci uczniowie mówią: a myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, że tak się, że jak się to stało, czyli że ukrzyżowali Jezusa, został pochowany i tak dalej. Czyli uczniowie mówili: no my myśleliśmy, że On odkupi Izraela. Jak to odkupi? To znaczy uwolni, tak, Izraela. Da nam wolność, swobodę od tych naszych wrogów politycznych. A Pan Jezus mówi w 25 wierszu o głupi i gnuśnego serca. Tak? I dalej mówi, w ogóle się nie odnosi do tego. Mówi, to w ogóle nie o to chodziło. Ja wykonałem odkupienie, ja dokonałem odkupienia, ale to w ogóle nie chodziło o sytuację polityczną. Podobną sytuację mamy na początku Dziejów Apostolskich. Jeżeli ktoś nie kojarzy dobrze tego fragmentu, to może otworzyć w pierwszym rozdziale tej księgi. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, gdzie Pan Jezus miał wstąpić do nieba po swoim zmartwychwstaniu. I w pierwszym rozdziale, w 6 wierszu, znowu uczniowie wracają do tej kwestii politycznej. I gdy oni się wtedy zeszli, pytali Go mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Znowu, kontekst polityczny, tak? On im mówi, że On przyjdzie, On tutaj teraz zmartwychwstał, teraz ma zadanie dla nich. Czy teraz odbudujesz to Królestwo? Czy teraz będziemy mieli tą wolność? I Pan Jezus do nich mówi, rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec z mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, będziecie im świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Tak? I mówi, nie, to znowu nie o to chodzi. Sytuacja polityczna nie ma tu nic do rzeczy. Wy macie głosić mnie, macie głosić moje dzieło, macie głosić moje zmartwychwstanie. I znowu mamy tu odniesienie do wszystkich narodów. Nie tylko do Izraela, ale czytamy tutaj, że jest mowa o Jerozolimie, Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. Czyli widzimy z tych innych wypowiedzi, a ich też dużo więcej jest, nie tylko te, co tutaj zacytowałem, że kontekst, o którym mówi Zachariasz w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza, chociaż odniesiony do Izraela, bo to się działo w Izraelu, bo Pan Jezus pochodził z Izraela, bo obietnice były z Izraela, bo prorocy byli z Izraela, bo tak jak sam Pan Jezus powiedział, zbawienie pochodzi od Żydów, tak? Na tym ludzkim poziomie. Więc cały fundament jakby i najbliższy kontekst to był Izrael. Ale szerszy kontekst, ten docelowy kontekst, docelowymi odbiorcami tych słów, tego proroctwa jesteśmy my wszyscy. Wszyscy ludzie, Żydzi i poganie. To dla wszystkich Bóg wzbudził Zbawiciela. To wszyscy oni byli tymi, którzy korzystają i korzystali z działalności tego Zbawiciela, który został wtedy wzbudzony. Proroctwo dotyczy całej ludzkości. Dotyczy nas dzisiaj też. No i skoro tak, to czego On dokonał? Oczywiście tutaj mamy dużo wątków w tym fragmencie. Otwórzmy z powrotem ten pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza. Mamy dużo wątków, mamy kwestię tego, że On oświecił, że On dał poznanie, że On dał zrozumienie, że On wybawił oczywiście, że On odkupił, ale w tym wszystkim przewija się taki jeden ważny dla nas dzisiaj wątek i to jest to, że dwa razy tutaj powtarza w tym proroctwie Zachariasz, że zostaliśmy wybawieni od naszych wrogów albo wybawieni z ręki wrogów. W jaki sposób Bóg sprawił, że otrzymaliśmy nie tylko odkupienie jakieś tam ogólne, ale zostaliśmy wyzwoleni od jakichś wrogów. I to wyzwolenie sprawiło, że możemy w odpowiedni sposób funkcjonować. Jeszcze raz w 71 wierszu, zobaczcie. Wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. I dalej 74 wiersz. Wybawionym z ręki wrogów bez bojaźni służyć Mu. Więc teraz, no, drugie pytanie, tak? To kim są ci wrogowie, o których mówi ten fragment? Znowu, jeżeli byśmy wzięli tylko ten najbliższy kontekst, no to możemy powiedzieć, no to Rzymianie. Ale wiemy już z tych innych fragmentów i z całego Nowego Testamentu, że Zachariaszowi i Bogu w tym proroctwie nie o to chodziło. Nie chodziło o to, że oni teraz Rzymian Bóg wypędzi i oni będą mogli Bogu służyć bez Rzymian. Tak? Więc Rzymianie na pewno nie. Na pewno nie fizyczni wrogowie. Na pewno mowa jest tutaj o jakichś innych wrogach. Więc kim są wrogowie, o których prorokował tutaj Zachariasz, że zostaniemy, też my, też ty, tak jak tutaj jesteś, zostaniesz z ich ręki uwolniony. Że otrzymasz tą wolność. Szczerze mówiąc, Nowy Testament bardzo niewiele mamy sytuacji w Nowym Testamencie, kiedy czytamy o wrogach. W Starym Testamencie jest bardzo dużo o wrogach, dlatego że Izrael bardzo często toczył wojny, prawda? I na tym ludzkim poziomie musiał się z wrogami zmagać. Natomiast Nowy Testament dość oszczędnie szafuje tymi słowami. Ewidentnie wiemy z fragmentów Nowego Testamentu, że nie ludzie są naszymi wrogami. To Nowy Testament wyraźnie mówi. Bój toczymy nie z krwią i z ciałem, prawda? Więc chrześcijanin wie, że ludzie nie są jego wrogami. Znowu, na takim ludzkim poziomie rozumiemy, że mogą być ludzie, którzy się nam przeciwstawiają, którzy są dla nas złośliwi, którzy chcą nam zaszkodzić. Oni tak. Z naszej perspektywy tak jakby nie. My możemy mieć problemy z ludźmi, ale nie traktujemy ludzi jako wrogów. I o tym chrześcijanin powinien pamiętać, że nie wolno mu traktować innych ludzi jako wrogów. Oczywiście czasami trzeba potraktować innych ludzi nieprzyjemnie. Pan Jezus też traktował niektórych ludzi nieprzyjemnie. Myślę, że tym handlarzom, których tam biczem ze świątyni przegnał, to nie było przyjemnie, prawda? Na pewno nie nazwaliby w tym momencie Pana Jezusa swoim przyjacielem. Ale On ich nie traktował jako swoich wrogów. On ich stamtąd usunął, ponieważ oni przeszkadzali ludziom, którzy chcieli korzystać z miejsca relacji z Bogiem, to czynić. Więc po prostu ich stamtąd usunął. Akurat zdecydował się tak to zrobić, ale nie byli jego wrogami. Tak samo my musimy pamiętać, ludzie nie są naszymi wrogami. Nawet jeżeli musimy uczynić coś, co sprawia, że im jest nieprzyjemnie. Albo że mogą poczuć się jak nasi wrogowie, ale nie są naszymi wrogami. My nie występujemy przeciwko ludziom. Więc to na pewno nie. Natomiast jest coś, co Nowy Testament nazywa naszym wrogiem. Coś, co jest przedstawione jako nasz wróg. Mamy to dobrze pokazane w pierwszym liście do Koryntian. W pierwszym liście Pawła do Koryntian, w rozdziale 15. Rozdział 15, o czym mówi? Ktoś pamięta? Pierwszego listu do Koryntian. O zmartwychwstaniu. Tak. Jest to taki bardzo fajny rozdział, który mówi o zmartwychwstaniu. I w tym 15 rozdziale, w 26 wierszu, czytamy: a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Śmierć jest jedną z tych rzeczy, które są w Nowym Testamencie wyraźnie nazwane naszym wrogiem. Tak? Śmierć jest naszym wrogiem. Kiedyś żeśmy mówili trochę na ten temat, czym jest śmierć. Śmierć w takim fizycznym sensie, tak jak my to rozumiemy na tym ludzkim poziomie, no to jest oczywista. Tak? Człowiek przestaje oddychać, mózg przestaje funkcjonować. Śmierć. Natomiast w Biblii generalnie podstawową ideą śmierci jest oddzielenie. To jest idea, która leży u podstaw śmierci. Śmierć oznacza oddzielenie czegoś od czegoś. I dlatego mamy różne jakby jakby tu powiedzieć, różne warianty śmierci, różne stopnie śmierci, różne konteksty śmierci. Śmierć fizyczna to jest oddzielenie ciała od ducha, prawda? Ciało zostaje, duch idzie sobie. Śmierć, oddzielenie. Ale mamy śmierć wieczną, która polega na oddzieleniu człowieka od Boga. Ostatecznym oddzieleniu. Także generalnie idea śmierci to jest, polega na oddzieleniu czegoś. I jest to oddzielenie definitywne. Oczywiście Bóg, który jest ponad wszystko, pokazywał, i to jest niesamowite, że Bóg pokazywał, że nawet potrafi te definitywne oddzielenia z powrotem połączyć. Stąd cud zmartwychwstania. Prawda? Bóg potrafił, Pan Jezus potrafił wzbudzić zmartwych, takiego Łazarza, którego oddzielenie ciała od ducha było już definitywne. Tak definitywne, że już śmierdziało to ciało nawet. Ale Bóg potrafił to razem połączyć. Natomiast bez Bożej interwencji śmierć oznacza definitywne oddzielenie jednego od drugiego. I dlatego śmierć jest naszym wrogiem. Ponieważ ona chce nas oddzielić w taki czy w inny sposób od czegoś. I wiemy już, że to jest jakiś wróg, tak? Którego my mamy. Natomiast Biblia, oczywiście Nowy Testament mówi nam, że zostaliśmy uwolnieni właśnie od strachu, od lęku przed tą śmiercią. W liście do Hebrajczyków, nie musicie tego otwierać, to już jest trochę inny temat, ale w drugim rozdziale listu do Hebrajczyków czytamy, że zostaliśmy uwolnieni od lęku przed śmiercią. Zostaliśmy, czy Boży lud, ci, którzy idą, którzy są Jego dziećmi, zostali uwolnieni od lęku przed śmiercią. Czyli mamy w Nowym Testamencie kontekst śmierci jako wroga i uwolnienia od lęku przed tą śmiercią. Tak? Bóg nas uwolnił. Ale jest coś, co jest związane ze śmiercią, co też jest naszym wrogiem. I co jest tak jakby bliższe nam w takim codziennym kontekście. Bo oczywiście my myślimy o śmierci, no jeśli jesteś Bożym dzieckiem, to ta śmierć wieczna już nie jest dla Ciebie problemem, bo to już zostało załatwione przez Jezusa Chrystusa na krzyżu. I jeśli zaufałeś Jezusowi Chrystusowi, to już się nie musisz o to bawiać. Po prostu. Bóg to załatwił, jestem zbawiony, nie ma problemu. Śmierć fizyczna, okej, okay. Każdy z nas musi przez to przejść. Przyjemne to prawdopodobnie na tym ludzkim poziomie nie będzie, ale generalnie mało kto z nas, chyba że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, mało kto z nas na co dzień zmaga się z problemem śmierci fizycznej, tak? Tak jakby, jak to się mówi, nie spędza nam to snu z powiek zazwyczaj. Funkcjonujemy, wstajemy, nikt z nas nie myśli co 15 minut, ojej, kiedyś ja umrę, ojej, co to będzie, jak ja umrę. Nie, mówię, dopóki nie, sytuacja nie jest tragiczna, zdrowotna, generalnie to nie jest coś, z czym my na co dzień mamy problem. Ale jest coś, co jest związane ze śmiercią w Biblii, co stanowi nasz problem na co dzień. I o tym też czytamy w pierwszym liście Pawła do Koryntian, w 15 rozdziale, w wierszach od 54 do 57. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Tu ta nasza śmierć nieszczęsna, prawda? Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Grzech jest czymś, co jest nierozerwalnie związane ze śmiercią. Tutaj nazywa to Paweł żądłem śmierci. Tak? Grzech jest żądłem śmierci. Grzech sprowadził śmierć na świat. Jest jakieś w Biblii nierozerwalne połączenie między śmiercią a grzechem. Grzech oddziela. Śmierć stanowi oddzielenie. Samo w sobie byłby to może ciekawy temat do studium, ale to właśnie grzech związany ze śmiercią jest czymś, co jest naszym najgorszym wrogiem każdego dnia. I dlatego moją tezą, jeśli można tak powiedzieć, wracając do Ewangelii Łukasza, do pierwszego rozdziału, chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze do tego fragmentu, jest to, że ci wrogowie, o których mówi ten fragment, to są właśnie grzechy, od których ten wybawiciel, ten odkupiciel miał ludzi wyswobodzić. Przede wszystkim mamy kontekst tego fragmentu, o którym trochę już powiedzieliśmy, tak? O sam kontekst służby Jezusa Chrystusa. Mamy bliski kontekst tego fragmentu. W 77 wierszu czytaliśmy, aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich. Ten fragment odnosi się do działania Jana Chrzciciela. Tak? Jan Chrzciciel, który przyszedł przed Jezusem Chrystusem, miał przygotować ludzi na przyjście Jezusa Chrystusa. Jan Chrzciciel nie oferował zbawienia ludziom. On mówi, ja nie jestem od przyniesienia wam zbawienia. Ja mam was przygotować na kogoś, kto wam przyniesie zbawienie. Ale zadaniem Jana było zwrócić uwagę ludzi na ten największy problem, jaki oni mają. Żeby kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, kiedy przyjdzie ten Zbawiciel, to patrzyli na Niego jako na kogoś, kto rozwiąże ich największy problem. To jest coś, co wielu z tych Żydów niestety nie zrozumiało. I dlatego wymyślali problemy, tak? A jedni to była sytuacja polityczna, a inni to a powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił majątkiem, a inni to po prostu, albo chcieli się najeść, tak? I te inne problemy. Przychodzi Zbawiciel, przychodzi ktoś, kto czyni cuda, kto ma moc, to teraz hula, wszystkie te problemy on nam rozwiąże. Nie, Jan miał zwrócić uwagę ludzi. Oto przychodzi ktoś, do kogo możecie się zwrócić ze swoim najgorszym problemem. I Jan w tym kontekście, w tym sensie, Jan dał ludowi poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów. Czyli będziecie zbawieni, jeśli wasze grzechy będą odpuszczone. I Jan chrzcił ludzi, którzy przyszli i stwierdzili, że są grzeszni po prostu. I chcą się pozbyć tych grzechów. Jan nie mógł ich uwolnić od tych grzechów. I Jan od początku mówił, że ja nie jestem od tego, żeby was uwolnić od grzechów. Ja jestem po to, żeby wam uświadomić, że przychodzi ktoś, kto rozwiąże problem waszych grzechów. I musicie się do niego zwrócić z problemem waszych grzechów. Bo jeśli się nie zwrócicie, to on was będzie chrzcił ogniem. Tak? To wiejadło jest w jego ręku. To on oddzieli pszenicę od plew. To on będzie was sądził na podstawie grzechów. Więc Jan mówił ludziom, wy macie problem i waszym problemem są grzechy wasze. I dlatego macie przestać robić to, zacząć robić to. I ludzie niektórzy rozumieli. Mówili, co mamy robić? No, przestańcie robić to, tak? Żołnierze, zacznijcie robić to. Celnicy, przestańcie robić to, zacznijcie robić to. Czy to chodziło o zbawienie przez uczynki? Nie. To chodziło o to, żeby uświadomić ludziom, że ich problemem jest grzech. Ich wrogiem jest grzech. I przychodzi ktoś, kto z tym wrogiem się ma rozprawić i się rozprawi. Tylko musicie się do niego zwrócić jako do kogoś, to ma na to odpowiedź. Więc w tym kontekście tymi wrogami, o których tutaj mówi Zachariasz, są nasze grzechy. I wiecie, co tak naprawdę to jest bardzo ważna konstatacja. Dlatego, że wielu ludzi, nie mówię nawet o niewierzących, bo niewierzący to wiadomo, tak? Oni to już w ogóle jest inna kategoria. Ale nawet wielu ludzi wierzących nie traktuje grzech jako swojego wroga. Wiecie, oczywiście człowiek wierzący wie, że grzech jest zły. To jest coś złego. Tak? To jest coś złego, czego w życiu moim nie powinno być. Ale bardzo często traktujemy to jako coś, co jest złe, ale bierne. Innymi słowy, no jest złe, przeszkadza, tak? Ale kamień w bucie. Idziemy, wpada nam kamień do buta. Przeszkadza, zły, coś się powinno z tym zrobić. No ale chyba się nikt nie traktuje tego kamienia jako mojego osobistego wroga, prawda? Ten kamień nie wlazł mi specjalnie do buta, żeby mi tam coś zrobić w tym bucie. póki nam nie przeszkadza tak bardzo, to idziemy. Jak idę do pracy przez las, mi coś padnie do buta, no trzeba stanąć, rozwiązać but, zdjąć but. Póki mogę iść, to idę, tak? Chyba, że już tak się uwiera, że po prostu muszę stanąć i ten. Ale póki nie, to sobie ten. Bo ja nie traktuję tego kamienia jako mojego osobistego wroga. Jest to coś, co mi przeszkadza. I wielu traktuje grzech w ten sposób. To nie jest coś, co przeciwko mnie występuje. No jest złe, jak będzie okazja, to się pozbędę, tak? A jak nie, jeśli tak bardzo nie uwiera, da się z tym żyć. Ale grzech jest twoim wrogiem. On nie jest bierny. On jest tym, który cię nienawidzi. On jest tym, który uniemożliwia ci służbę, tak jak dalej ten fragment mówi, to jest kolejna rzecz, na którą nie mamy teraz czasu, ale od 73 wiersza jeszcze raz przeczytam. I na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć mu w świętobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. Uwolnienie od tych grzechów daje nam możliwość służby. Uwolnienie od tych grzechów daje nam wolność od strachu. Uwolnienie od tych grzechów daje nam swobodę działania przed Bogiem. Grzech nam to aktywnie uniemożliwia. Powinieneś traktować grzech w swoim życiu jako swojego osobistego wroga. To jest coś, z czym trzeba walczyć. To jest coś, co trzeba traktować, trzymać na dystans. To jest coś, czego absolutnie nie powinieneś miłować. To może być przyjemne, ale nie powinieneś tego miłować, bo to cię nienawidzi. Nie powinieneś tego karmić, nie powinieneś tego chronić. Nie powinieneś mieć do Boga pretensje, jeśli chce ci to zabrać. Grzech jest twoim wrogiem i powinieneś traktować go jako swojego wroga. Bo Jezus Chrystus po to przyszedł na ten świat, po to otrzymaliśmy tego mocarnego Zbawiciela, żeby nas wyzwolił z ręki takich właśnie wrogów. On nas wyzwolił z mocy śmierci, wyzwolił z lęku przed śmiercią i wyzwolił od żądła śmierci. I dlatego jesteśmy, ci, którzy są Bożymi dziećmi, wyzwoleni od mocy grzechu. Fantastycznie pokazuje to Paweł w liście do Rzymian. Mówi, jesteście martwi dla grzechu. Innymi słowy, grzech nie ma żadnej mocy nad wami. Jeżeli ktoś jest martwy, co możesz mu zrobić? Nic. Znaczy, możesz dużo zrobić, ale co go to ruszy? Tak? Jak leży martwe ciało, co możesz? Poklejać na kawałki, zmielić w maszynce do mielenia i tak go nic nie ruszy już. On jest tak jakby poza zasięgiem, nie możesz go dotknąć w sposób, który byłby znaczący. To jest fantastyczny obraz w liście do Rzymian. I człowiek wierzący jest martwy dla grzechu. Grzech nie może nic ci zrobić. Nie może cię dotknąć, nie może cię do niczego zmusić, nie może skutecznie w twoim życiu zadziałać. Chyba, że ty sam na to będziesz pozwalał. Chyba, że zaczniesz zachowywać się, jakbyś nie był martwy dla tego grzechu. To jest co apostoł Paweł w Rzymian mówi. Jesteście martwi dla grzechu, ale nie zachowujcie się jak martwi dla grzechu. Nie zachowujecie się jak martwi dla grzechu czasami. I tu jest błąd ludzi wierzących. Ale jeżeli nie popełniasz tego grzechu, będziesz traktował grzech jako swojego wroga. I rozprawiał się z grzechem tak jak z wrogiem. Nie da się czasami wszystkich wrogów naraz usunąć. Nie da się wszystkich grzechów z naszego życia usunąć. Wiecie, mamy tyle grzechów w naszym życiu, że życia nam nie starczy, żeby się z nimi wszystkimi rozprawić. Taki jest fakt. Ale to nie znaczy, że nie mamy się z nimi rozprawiać. Jest coś, co jest w twoim życiu grzechem, wiesz, że to jest złe, rozprawiasz się z tym. Rozprawisz się z tym, bierzesz się za następne. I za następne, i za następne, i za następne, i za następne. Bo zostałeś uwolniony od mocy grzechu. Zostałeś wyzwolony z ręki tego, który cię nienawidzi. Nie jesteś w ręku grzechu. Nie jesteś w ręku śmierci. Masz wolność, którą możesz się cieszyć w Jezusie Chrystusie. Ale musisz tą wolność traktować jako coś, co masz. Innymi słowy, musisz traktować tą wolność jako możliwość rozprawienia się z tym grzechem. Ja mogę pozbyć się takiego czy innego grzechu z mojego życia. Ja mogę służyć Bogu bez bojaźni. Ja mogę służyć Bogu w świątobliwości. To zresztą też jest dość ciekawe słowo, bardzo rzadko używane w Nowym Testamencie. Sprawiedliwości. Czyli być sprawiedliwym przed Bogiem. To wszystko możemy, bo jesteśmy uwolnieni od grzechu. Ale i jesteśmy takimi jako Boże dzieci. Ale w naszym codziennym funkcjonowaniu, w naszym codziennym życiu przed Bogiem, tak naprawdę sprowadza się to do tej jednej podstawowej konstatacji, że traktuję grzech jako mojego wroga. Musisz zacząć traktować grzech jako twojego wroga. Nie jako coś, co ci się przydarzyło i może kiedyś się tego pozbędziesz, jeżeli będą sprzyjające okoliczności. A póki tak bardzo nie przeszkadza, to jakoś sobie z tym pożyję. Nie. Każdy grzech jest twoim wrogiem. I po to Jezus Chrystus przyszedł, żeby cię od tego wroga uwolnić. I jeżeli jesteś jego dzieckiem, jesteś uwolniony. Masz wolność, nie musisz się go bać, nie musisz się go słuchać, nie musisz go czynić, nie musisz dawać mu działać. Jesteś uwolniony z ręki wrogów. Więc jeśli wiesz to, jeśli wiesz, od czego cię Jezus Chrystus uwolnił, to żyj w ten sposób. Pokazuj to w swoim życiu. Pokazuj to w swoich decyzjach. Dzień po dniu. Małych, dużych, wielkich. Że ja mam świadomość, kto jest moim wrogiem, od jakich wrogów Bóg mnie uwolnił, czego nie muszę się bać, czego nie muszę słuchać, według czego nie muszę żyć. I wtedy Bóg będzie twojego życia używał. Tak jak chce. W świątobliwości, bez bojaźni i w sprawiedliwości. I będziesz mógł, jak 75 wiersz mówi, służyć przed Nim po wszystkie dni swoje. Amen.